środku dnia.
To może być przełom w postrzeganiu naszej historii. Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zbadali, skąd pochodzili mieszkańcy państwa wczesnopiastowskiego. Wyniki badań różnią się od tego, co do tej pory powszechnie pisano o pochodzeniu pierwszych Polaków. No, te pytania już tu nieraz padały. Czy Mieszko I był może Wikingiem? Skąd się wzięliśmy? Co odkryli poznańscy genetycy? Na początek krótka relacja Krzysztofa Polasika.
Tu po prostu mieszkali ludzie, którzy byli bardzo podobni do generalnie wszystkich innych sąsiadów żyjących u południowego wybrzeża Bałtyku.
Zespół pod kierownictwem profesora Marka Figlerowicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk obalił dwie najpopularniejsze teorie.
Autochtoniczna zakłada, że Słowianie żyli tu od zawsze, natomiast hipoteza aloktoniczna zakłada, że kiedyś tu żyli Germanie, po okresie wielkich wędrówek ludu oni opuścili nasze tereny, a przyszli w to miejsce Słowianie. Pokazujemy, że obie te hipotezy są nieprawdziwe.
Naukowcy odkryli to, porównując geny, chociaż te u człowieka w 99,85% są identyczne.
Tak, zgadza się. Bardzo niewiele nas różni.
Potwierdza profesor Luisa Handschuh.
To jest ułamek procenta, to wydaje się, że to jest bardzo mało. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę, że DNA człowieka ma długość ponad 3 miliardów, to te 0,15% to jest prawie 5 milionów różnic. Także bazując na tych różnicach możemy badać właśnie cały populacje, badać poszczególne osobniki względem innych, porównywać.
Konkretnie chodziło o porównanie genów zmarłych z początku naszej ery i z X wieku, kiedy powstawało państwo Piastów. Tu pomocna była niewielka grupa ze wschodu dzisiejszej Polski.
Że ta ludność lokalna przez bardzo długi okres czasu paliła swoje zwłoki i w związku z tym nie mamy materiału do badań DNA. Przedstawiciele tej kultury wielbarskiej mieli inny obrządek pogrzebowy. Oni po prostu chowali swoich zmarłych w całości.
Najlepszym materiałem, jeżeli mówimy o materiale, który ma 1000 czy 2000 lat, to zdecydowanie materiał kostny.
Dodaje dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak. W sumie zebrano próbki od 474 osób pochowanych w 27 miejscach i w czasach kultury wielbarskiej z początku naszej ery oraz z 1000 lat później.
To są te najbardziej chronione, jak na przykład zęby, które są chronione dodatkowo szkliwem, ale są przede wszystkim twarde. I tak samo twarde kości. I tego poszukiwaliśmy, tak? W zbiorach, jeżeli były zarchiwizowane czaszki, to pobieraliśmy zęby, kość należało sobie kawałek odpiłować. No i taki materiał, jeśli faktycznie będzie w odpowiedniej ilości, jakości, nadaje się do przygotowania tzw. bibliotek sekwencyjnych i to są najczęściej etapy właśnie takiej próby wyłowienia z mieszanki DNA tych ludzkich fragmentów.
Jakie z tego wnioski?
Ci ludzie ze średniowiecza byli podobni do tych, którzy mieszkali na tych terenach 1000 lat wcześniej, czyli na początku naszego milenium. A ci z kolei, wszystko na to wskazuje, byli mieszanką imigrantów z północy, z północno-zachodniej Europy, ze Skandynawii w dużej mierze, no i ludności tubylczej, lokalnej.
To pokazuje, że te wszystkie twory, które ludzie wymyślali, goci, Słowianie i tak dalej, to są tylko pojęcia, tak? One nie mają dużo wspólnego z genetyką i historią biologiczną tych ludzi, bo no, nikt nie jest w stanie, badając DNA, stwierdzić, czy to był got, czy Słowianin, tak? Nikt go nie zapyta. I prawdopodobnie, gdyby ich zapytali, wówczas też by nie wiedzieli.
Ja tak sobie myślę, proszę państwa, że wiele osób tworzy sobie takie drzewa genealogiczne, szuka swoich przodków, no i bardzo często ta zabawa kończy się na XVIII, XIX wieku, kiedy księgi kościelne, te chrzcielne, no już mają jakieś zapisy, no ale wcześniej już tego nie ma. No i próbujemy odkryć, kim byli nasi przodkowie, a tu nic. I tu nagle się okazuje, że nauka przychodzi z pomocą. Oczywiście nie są to tak szczegółowe dane, jak w przypadku tych ksiąg parafialnych, no ale jednak możemy się dowiedzieć czegoś zupełnie innego, co przez tysiąclecia było niemożliwe, bo tak naprawdę na podstawie tych odkryć, które archeolodzy prowadzą, można było się czegoś dowiedzieć, no i na tym koniec już potem kwestia interpretacji, a teraz zupełnie nowa informacja, jaką jest DNA. Możemy na podstawie tego dużo więcej wywnioskować. No to jeżeli państwa interesuje, kim byli nasi przodkowie, kto tutaj mieszkał 1000, 2000, a nawet 3500 lat temu, to proszę nas koniecznie słuchać. W naszym studiu profesor Hanna Koćka-Kręc, archeolożka, można powiedzieć pani profesor, specjalizuje się w średniowieczu, w historii. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Witam panie profesorze.
Dzień dobry, również witam państwa.
Można powiedzieć, że jest pan sprawcą tego zamieszania. Chciałem się pani profesorze zapytać, jak to jest, że w pana specjalizacji zupełnie no, niehistorycznej, bo jest pan z wykształcenia jednak inżynierem.
Chemikiem.
Chemikiem,
i biologiem.
Wzięło się to, że zainteresowała pana właśnie ta kwestia. Kto tutaj mieszkał 1000 lat temu?
Tak się składa, że rzeczywiście jestem z wykształcenia chemikiem, chociaż już doktorat, habilitację robiłem z biologii. Natomiast zawsze interesowałem się filozofią. I z tej filozofii, jak zacząłem się nieco bardziej przyglądać, jak ona jest powiązana bardzo z historią i jak dalece wpływa na to, co my myślimy i jak kształtowała się w ogóle historia, no sobie kiedyś pomyślałem, czytając nasze książki historyczne, że czego się nie dotknąć i czego by nie przeczytać, ciągle mamy jakieś takie niedopowiedzenia, brak dowodów. No wystarczy powiedzieć, że jeżeli wyjdziemy na zewnątrz i zapytamy kogoś, kim byli Piastowie, skąd, jak to się nasze państwo piastowskie pierwsze, jak ono powstało, jak się tworzyło, to wszyscy mają odpowiedź gotową na każde pytanie. Tymczasem, tak jak się można dowiedzieć z książek fachowych historyków, żadne z tych pytań nigdy nie doczekało się takiej ostatecznej odpowiedzi. I ponieważ jedną z dziedzin, którą się zajmuję bardziej szczegółowo, zawodowo, to jest genetyka, to sobie pomyślałem, że ciągle piszemy jakieś prace na temat genetyki roślin, wirusów, ludzi i chorób. I teraz to publikujemy w czasopismach międzynarodowych, ludzie to na świecie czytają, ale mówię, trzeba by znaleźć takie coś, żeby też tą naszą wiedzę przekuć w coś, co będzie przydatne lokalnie naszemu społeczeństwu. I wtedy sobie pomyślałem, że ponieważ rozwój genetyki i metod sekwencjonowania był olbrzymi w ostatnich latach, że chyba istnieje już taka możliwość, żeby badać genom właśnie ludzi, którzy dawno temu zmarli. To pokazał noblista Svante Paabo, który niedawno otrzymał Nagrodę Nobla. Natomiast jak to jest idea nowa i świeża, to najlepiej powiedzieć, że w roku, kiedy myśmy uzyskali ten grant na badanie państwa i społeczeństwa państwa Piastów i dynastii Piastów, wówczas, to był 2014 rok, powstało pierwsze laboratorium w Stanach Zjednoczonych, które się na Harvardzie, które się tym zajmuje, i było przesekwencjonowanych kilkadziesiąt genomów w skali świata.
Czy to jest świeża Czyli, kwestia, że tak,
że,
tak naprawdę?
Tak, także to są rzeczy, które się dzieją dzisiaj, i jeżeli wchodzi się na tej fali, to jest szansa, że się coś nowego odkryje. I mówię sobie, dlaczego mamy to pozostawić innym, żeby za nas odkrywali? Zróbmy to sami. No i ten pomysł, kiedy mi zaświtał w głowie, to oczywiście musiałem znaleźć odpowiednich partnerów, bo, czyli historyków, archeologów. No i tutaj natrafiłem na niezwykle kompetentną osobę, panią profesor Koćkę-Kręc, która powiedziała: tak, dobry pomysł, idziemy dalej.
Pani profesor, ja zanim pani oddam głos, to ja chciałbym tylko przypomnieć, że pani profesor Hanna Koćkę-Kręc w 1992 roku podczas badania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu odkryła palladium Mieszka I.
W 1999, panie redaktorze, tak?
Tak, powiedziałem jakoś inaczej.
To były badania, które zapoczątkowały, prawda, naszą wiedzę o randze Poznania we wczesnym średniowieczu.
No i od tego czasu trwa spór, czy ten chrzest był w Poznaniu, czy w Gnieźnie, ale dzisiaj nie o tym oczywiście.
Nie, nie. Ale ten temat też mnie ogromnie interesuje, ponieważ on ma bardzo ważne znaczenie dla rozpatrywania szerszych problemów dotyczących kultury i społeczeństwa Polski Piastowskiej. To nie jest, prawda, tylko rzecz interesująca biologów czy antropologów, bo ma też szeroki wymiar kulturowy te badania.
Pani profesor, na ile ta historia może być pisana od nowa? Dlatego, że ja sobie przyniosłem tutaj taki podręcznik do historii z 95 roku, w którym czytam o powstaniu państwa polskiego. Takie, państwo posłuchają razem z nami. Dzieło stworzenia państwa na zajętym przez Słowian zachodnich obszarze między Odrą a Bugiem podjęli z sukcesem usadowieni wokół Gniezna Polanie. Data przybycia Słowian, ludu indoeuropejskiego, do Europy środkowo-zachodniej i południowej jest przedmiotem nierozstrzygniętego do dzisiaj sporu w nauce. Nazwa Słowianie i informacje o nich w źródłach pisanych pojawiają się dopiero w VI wieku. Ostatnie interpretacje archeologów także skłaniają się ku hipotezie późnego ich przybycia na te tereny, czyli w V-VI wieku. W historiografii polskiej za najpopularniejszy należy uznać pogląd, że około II wieku naszej ery ziemie polskie zamieszkiwali prasłowianie identyczni znotowanymi w źródłach tego okresu Wenetami. Gród w Biskupinie, datowany na VIII wiek przed naszą erą, należy do kultury łużyckiej, która nie miała nic wspólnego ani ze Słowianami, ani z Prasłowianami. Na ile się pani profesor ta historia zmieniła, chociażby w tym, co przeczytała?
Rzeczywiście jest to, dotychczas te kwestie były rozpatrywane w oparciu o źródła archeologiczne, które co prawda nie są do końca nieme, ale spraw etnicznych nie rozstrzygają. Podobieństwo przedmiotów, prawda, było tutaj jakby główną podstawą do wnioskowania, czy ludzie, prawda, którzy tutaj mieszkają, są zasiedziali, czy też byli przybyszami. To jest oczywiście materia niewystarczająca, dlatego że kultura ludzka się zmieniała.
Czyli na przykład biżuteria, tak? Taką, tak, którą ludzie nosili w podobnych regionach.
Kontaktując się ze sobą, zapożyczają od innych rzeczy, które w ich oczach są atrakcyjne. To jest bardzo dobrze dzisiaj też widoczne. W związku z tym sama kultura materialna nie może rozstrzygać o kwestiach etnicznych. O kwestiach etnicznych, o kwestiach właściwie biologicznych na dobrą sprawę, bo etnos to jest z kolei, prawda, rzecz, którą my sobie przypisujemy, prawda? Natomiast tu podstawą są jednak dane biologiczne i o tym muszą rozstrzygać pogłębione badania z tej dziedziny. Natomiast my na to nakładamy tylko właśnie tę partię kultury, śledząc, w jaki sposób społeczność ówczesna korzystała z możliwości, które dawała im ówczesna Europa.
Ale na pewno możemy powiedzieć, że te badania pokazują, że te ludy, które tutaj zamieszkiwały, nie były jakoś takie zamknięte w sobie, że to nie było tak, że otoczone
murem. Zupełnie nie, jeżeli mogę panu wejść słowo. Ja to obserwowałam na podstawie swoich odkryć na Ostrowie Tumskim w Poznaniu dotyczących palacju, tego, który zbudował Mieszko I, a później użytkował Bolesław Chrobry. I proszę sobie wyobrazić, że architektura jest środkowoeuropejska, a wyposażenie wschodnioeuropejskie. I cóż tu, prawda? I kim był w takim razie ten, który zainicjował, prawda, tę architekturę, który sprowadził tutaj mistrzów murarskich i sprowadził dekoratorów, jednych z zachodu, drugich ze wschodu? Mamy tutaj do czynienia z syntezą. Piękną, pokazaną przez elementy kultury, syntezą tego, co dawała ówczesna Europa.
Ale jakiś rdzeń, panie profesorze, w tym wszystkim był. To znaczy w tych badaniach DNA jest pewnie, jakby nam był pan to zechciał wytłumaczyć, czy możemy powiedzieć, że jakaś ilość tych genów jest taka bardzo wspólna dla tej populacji na przykład sprzed 1000 lat.
Znaczy, ja może najpierw się odniosę do tego, co pan przeczytał. Może pan zwrócić uwagę, że tam jest sprzeczność już w ramach tego tekstu. Ponieważ na początku jest powiedziane, że przybyli tutaj Polanie. Że większość uważa, że to się działo po IV-V wieku, czyli tak, po wędrówkach ludu, a potem, że inni znowu uważają, że w II wieku już ci ludzie tutaj byli. Także sam ten tekst jest mało precyzyjny, tak? Tak.
Czyli, że w gruncie rzeczy alternatywnie, można
powiedzieć. Sam w sobie już zakłada co najmniej 3 scenariusze, tak? Tak. Czyli, że rzeczywiście i to, na co myśmy zwracali uwagę kiedy zaczynaliśmy te badania, to, że zgodnie z takimi naszymi poglądami, które w społeczeństwie są, jest taka książka Dzikowy Skarb, która opisuje właśnie te czasy Mieszka i Chrobrego i tam zawsze jest to samo, że jakieś puszcze, w których pojedyncze osady odcięte od świata. Tymczasem pierwsze nasze badania pokazały, że tu w Kowalewku w Wielkopolsce, kiedy badaliśmy ludność mieszkającą 2000 lat temu, to zmienność genetyczna w obrębie tej populacji była tak duża, jak obecnie w przeciętnym społeczeństwie europejskim. Czyli, że taka wymiana nie tylko towarów, ale genów zachodziła, jak zachodzi teraz.
Ludzie się ze sobą po prostu łączyli w związki różniste.
Eksport, wyjazdy.
Także cały czas ruch tutaj nie tylko w towarach, ale i w genach był. Tak. Także to jest, teraz jeżeli zapytać, na ile to, co proponujemy, jest inne, no to trzeba by powiedzieć o tych dwóch skrajnych hipotezach. Tak? Tak. Pierwsza hipoteza to było właśnie, to była, że allochtoniczna i druga hipoteza autochtoniczna.
Czyli że Słowenie byli zawsze,
tak? Tak, i teraz allochtoniczna, tak, tak, tylko że ale proszę zwrócić uwagę, że te hipotezy i ta jakaś ta sprzeczność powstała i ta gorąca dyskusja mniej więcej 200 lat temu. Czyli znowu historia tu się kłania. Co się działo 200 lat temu? Polska straciła niepodległość. Byliśmy pod zaborami, tak? Było wiele osób, narodów, polityków zainteresowanych tłumaczeniem tej historii w wygodny dla nich sposób. I na pewno jedni chcieli tłumaczyć to, że tutaj udowadniać prawa germańskie do tych ziem i byli tacy, którzy chcieli udowadniać prawa słowiańskie do tych ziem. No i niestety, nie mając argumentów, tworzy się wtedy sprzeczne hipotezy. I jedna była, że byli tu Germanie i potem po okresie wielkich wędrówek wyszli, a druga, że tu zawsze byli Słowianie. Natomiast to, co my pokazujemy, to jest coś innego, że generalnie ludzie, którzy zamieszkiwali południowe wybrzeże Bałtyku, czyli aż od Danii, poprzez północne Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, oni byli generalnie genetycznie podobni. Czyli że może mamy tutaj do czynienia z takim nietypowym zjawiskiem, że historia biologiczna niekoniecznie nakłada się na historię kulturową. Czyli że ludzie o tych samych genach, o tym samym pochodzeniu, potem jedni skręcają bardziej w stronę germańską, a drudzy w stronę słowiańską.
Czyli jakby takie państwo, w którego środku było Morze Bałtyckie, tak jakbyśmy sobie wyobrazili.
Tak jest, że to wtedy może nie było państw, tylko były plemiona, prawda? Tak. I wtedy być może też ten przepływ ludzi, towarów, ja nie wiem, może tu pani profesor powie lepiej, ale był łatwiejszy, bo nie było takich jednoznacznych granic między nimi.
Nie, zdecydowanie nie było granic. Morze Bałtyckie można nazwać Mare Nostrum, wewnętrzne morze, na obrzeżach którego koncentrował się taki wielki ruch wymiany handlowej między północą i południem i uzupełnianie wzajemnych potrzeb z ziem położonych na południowym wybrzeżu Bałtyku i w głąb lądu. Korzystano z darów ziemi, czyli do Skandynawii płynęło zboże, płynęło to, co było im tam potrzebne, czego tam nie mieli, prawda? Z kolei z terenów północnych napływały na ziemię tutaj na południe od Bałtyku atrakcyjne wytwory ze srebra z kolei, które było płacidłem ówczesnym, środkiem wymiany handlowej, pożądane bardzo na tych terenach, bośmy tutaj swoich wychodni srebra nie mieli. No notabene Skandynawowie też ich nie mieli, ale handlując
z
Orientem, prawda? Srebro pozyskiwali i to był właśnie powód, dla którego tutaj wokół Bałtyku kwitła bardzo intensywna wymiana handlowa i to dotyczy nie tylko Skandynawów, dotyczy to też ujścia powiedzmy Łaby, dotyczy to naszego Bałtyku, ale dotyczy to również terenów litewskich, łotewskich, estońskich, to wszystko był wielki pas handlowy.
Oni przez Bałtyk płynęli, tak? Po prostu mieli łodzie, tak?
Wzdłuż wybrzeży, też... może mniej chętnie przez wzburzone morze, ale wzdłuż wybrzeży, na których były umieszczone takie miejsca handlu, miejsca wymiany handlowej. Wolin, prawda, który później zajął Szczecin, prawda, Kołobrzeg, Bosul, która była przedmiotem wymiany. Tak. Później się to przeniosło na Gdańsk, prawda, ale prawda, mamy tutaj cały szereg takich punktów wymiennych, które powodowały, że ci ludzie się ze sobą kontaktowali.
To teraz, panie profesorze, skąd wzięliście materiał genetyczny? To znaczy poszukiwania grobów sprzed 1000 lat. Myślę, że to aż tak wielki problem nie jest, ale sprzed 3500 lat, no to już muszę powiedzieć, że to robi wrażenie. A zanim odpowie pan na to pytanie, pani profesor, sprzed 1000 lat w Poznańskiej Katedrze są w ogóle jakieś szczątki. No mamy grób symboliczny Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ale tam zdaje się chyba jest...
We wnętrzu tego trudno powiedzieć sarkofagu, ale w każdym razie tego miejsca z wyobrażeniem, prawda, postaci męskiej leżącej na pokrywie tego sarkofagu, czy tego grobowca, może lepiej powiedzieć, znajdują się do dziś dwa takie pojemniki, w których zdeponowano kości z badań w podziemiu, dzisiaj w podziemiach katedry, ale z badań powojennych w obrębie nawy głównej katedry. Jak państwu pewnie wiadomo, ale może warto przypomnieć, że w podziemiach katedry zostały właśnie takie dwa murowane grobowce odsłonięte w badaniach powojennych. Jeden z tych grobowców jest przypisywany Mieszkowi I, drugi Bolesławowi Chrobremu. I no, one zostały zniszczone. One zostały zniszczone już w XVIII wieku przez budowę wielkich takich murowanych grobowców w nawie głównej, ale wydobyto z nich kości i one zostały zdeponowane właśnie w tych dwóch skrzyneczkach. Ale co ciekawe, w efekcie tych badań jeden fragment takich kości został podarowany do Krakowa. Tak, i badania jako dar, prawda, tutaj Poznania dla Krakowa, i przechowywany w tamtejszych zbiorach ten dar okazał się być też niezwykle interesujący, bo okazało się, że ta kość, ten kość datuje się właśnie na czasy pierwszych Piastów. Czyli więc to tylko kwestia, to jest fragment tak zwanej kaloty, czyli fragment czaszki i paliczka, więc to są dwa takie niewielkie fragmenty, ale no, niewątpliwie są to...
Czyli to może być.
To są niewątpliwie z pochówków z czasów, prawda, Chrobrego. A do pochówku w takim miejscu mieli prawo tylko władcy, zwłaszcza szerzący chrześcijaństwo, i dostojnicy kościelni. Więc jest rzeczą niewykluczoną, że te szczątki są rzeczywiście szczątkami, no myślę, że Chrobrego.
Ale zatem, panie profesorze, tutaj mówimy o małych kawałkach kości sprzed 1000 lat. Jak państwo pozyskiwali materiały do badań?
Pozyskanie materiałów do badań archeogenomicznych nie jest takim problemem wielkim, bo można nawet badać kości, które mają 40 tysięcy lat. To nie, tu nie w tym problem.
Tak, tylko pozyskanie tego.
Tylko ale są takie miejsca, gdzie nawet można odnaleźć. Tu w naszym przypadku problem jest taki, i dlatego dyskusje były tak długie i zażarte, że niestety, ale na terenie współczesnej Polski kremacja była tym obowiązującym obrządkiem pogrzebowym mniej więcej od 1500 roku, jeżeli się nie mylę, przed naszą erą, aż do chrztu. Czyli że my nie mamy żadnych szczątków ludzi, którzy tutaj żyli przez prawie 3000 lat.
Czyli zaczęto grzebać...
Były drobne enklawy na Śląsku,
tak,
to prawda.
Ale tylko nigdy nie wiadomo wtedy, kto to był. Czy to jest przypadek, czy jakaś osoba taka...
Czyli zaczęto grzebać dopiero od chrztu, tak? 966
przed
rok dopiero...
Przedtem grzebano i po chrzcie...
Ale nie od razu.
Ale nie od razu, tak.
Bo po to, żeby ci, którzy przyjęli chrzest i zdecydowali się na zmianę obyczajów pogrzebowych, no musieli najpierw trochę pożyć, zanim, no, prawda, zanim odeszli z tego świata i kazali się pochować niespalonymi. Tak. Więc tak naprawdę, no to trzeba liczyć raczej lata 80. X wieku, kiedy możemy zacząć mieć do czynienia z pochówkami w tak zwanym obrządku szkieletowym, czyli ludzi niespalonych, i to tylko w centrach ówczesnego państwa, czyli Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Giecz.
Czyli tam, gdzie się religia przyjmowała, tak, chrześcijańska,
gdzie
na początku.
Nowe zwyczaje,
tak. I tam, gdzie można było kontrolować przestrzeganie nowego obyczaju.
No, panie profesorze, mamy czarną dziurę, tak? 3000 lat.
Mamy czarną dziurę, ale tak jak w nauce często bywa, naukowcy często mają szczęście, fuksa tak zwanego, tak? I tak się akurat złożyło, że myśmy też go mieli. Czyli mniej więcej na początku naszej ery, pierwsze wieki pierwszego tysiąclecia, na terenie Polski pojawiła się jakaś populacja, która najprawdopodobniej byli to imigranci, którzy przyszli, historia i archeologia mówi, z północy, i oni akurat nie kremowali się, tylko normalny obrządek pogrzebowy taki, czyli chowano szkieletowy.
Tak zwany szkieletowy.
I teraz naszym zadaniem było udowodnić, po pierwsze, że to jest rzeczywiście, że to są imigranci, czyli ludzie, którzy przyszli z zewnątrz. Jeżeli przyszli z zewnątrz i teraz przez następne 400 lat wędrowali przez Polskę, najpierw wzdłuż Wisły, potem wzdłuż Buga, to i krzyżowali się z naszymi ludźmi tutaj mieszkającymi, tymi lokalnymi, to w ich genomach znajdziemy genomy ludzi, którzy tutaj żyli. I to jest właśnie ten cały zabieg, który
tak
żeśmy...
Smak tych badań, ten
smak
na tym
tych
polega.
Badań, że my, nie mogąc widzieć tej populacji, odnajdujemy ją w genach imigrantów,
którzy
tu przyszli. I teraz pierwszą rzeczą, którą musieliśmy udowodnić, to czy rzeczywiście ci ludzie byli z zewnątrz. Czyli to oni stworzyli kulturę wielbarską, czyli geny, znaczy genomy badaliśmy tylko tych ludzi, którzy należeli do tej kultury wielbarskiej i wędrowali przez 4 wieki przez Polskę. I teraz i porównaliśmy je z tym, co potem było w państwie Piastów. I patrzymy najpierw, czy ci ludzie, którzy przyszli i tworzyli kulturę wielbarską, byli bardziej, czy oni byli podobni do jakiejś innej nacji tutaj w Europie. I okazuje się, że byli, że to byli Duńczycy, mieli takie genomy jak Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi. Czyli potwierdzamy tą hipotezę archeologów, że przyszli z północy. Następnie potwierdzić musieliśmy, czy oni mieszali się z ludnością lokalną. I tu kolejny smaczek niebywały, ponieważ jak zbadaliśmy genomy tych ludzi z kultury wielbarskiej i porównaliśmy je z genomami średniowiecznych ludzi, to się okazało, że bo 2 kawałki genomu mamy takie specyficzne. Jeden jest zawsze od matki, czyli mitochondrialny DNA, a jeden od ojca, jeżeli jest się mężczyzną, to jest chromosom Y. I teraz badając chromosomy Y, widzimy linie męskie, a badając mitochondrialny DNA, widzimy linie żeńskie. Tak? I okazało się, że tak jak 2000 lat temu żyły tu jakieś kobiety, to identyczne genetycznie żyły 1000 lat później. Czyli kobiety w ogóle się przez 1000 lat nie zmieniały. Te same linie były tutaj, które były...
No bo mężczyźni
jednym słowem...
Faceci, tak.
Ci, byli, co przyszli, to byli mężczyźni. Tak. I po prostu zaczęli tworzyć związki kobiety, z lokalnymi tak. kobietami.
I czyli mieliśmy dowód na to, że po pierwsze, że przyszli z zewnątrz, bo byli podobni tak. nie do tych tutaj lokalnych, tylko do tych właśnie Szwedów, czy Norwegów, Duńczyków. I że mieszali się. I teraz mając te 2 dane, mogliśmy powiedzieć, okej, to możemy teraz porównać, co nowego uzyskali w porównaniu z tym, co się działo w średniowieczu. I porównaliśmy i okazało się, że ostatni etap ich wędrówki, bo oni szli, mamy Pruszcz Gdański, potem mamy Kowalewko, potem mamy najbardziej na wschód wysunięty Masłomęcz, tak? I tam w Masłomęczu, jak oni
byli... południowo-wschodnia Polska.
Także tam, kiedy oni już utworzyli tą populację, to tam były już wszystkie elementy genetyczne potrzebne do stworzenia państwa piastowskiego.
Społeczeństwa państwa. Trzeba byłoby wyjaśnić, że ta kultura wielbarska to jest obszar Pomorza.
Bo stamtąd
ona
przyszli,
tylko
tak?
do Noteci ewentualnie trochę ta ludność przez Noteć przechodziła, ale w zasadzie to jest ludność, która zamieszkiwała Pomorze.
Tu mówimy o tych, które pochówki tak zachowali. Tak.
I to jest rzeczą naturalną i oczywistą, że właśnie ta ludność skandynawska najbliżej z Danii, bo im łatwo, prawda, na to tak, Pomorze po prostu przeniknąć, prawda? I ze Szwecji też ostatecznie najtrudniej z Norwegii. Ale w każdym razie widać wyraźnie, że tu były ruchy ludnościowe w obrębie basenu Bałtyku. Utworzyły tę kulturę wielbarską.
Ale to panie profesorze, bo mówił pan o tej Masłomęczy, to znaczy, że tam się Słowianie zaczęli? Jako...
Znaczy właśnie, nie należy mylić tych 2 pojęć, bo moim zdaniem to jest tak, że tutaj żyli ludzie, którzy przed wielkimi wędrówkami byli bardzo podobni do Duńczyków, Szwedów, Norwegów. I no byli jacy byli. I teraz,
być takim miksem tego basenu Morza Śródziemnego.
Takim miksem dokładnie basenu Morza Śródziemnego. I po tych wędrówkach ludów zaczęły się dopiero tworzyć różnicować te kultury słowiańskie. I to dzisiaj albo wczoraj ukazała się praca w Science, która pokazuje, jak rozwijały się języki i dokładnie pokazuje to samo, co my. Czyli około 4-5 wieku dopiero wtedy języki słowiańskie zaczynają się różnicować. Czyli tak, jeżeli się na tym dobrze zastanowić, to być może jest tak, że Słowianie nie są grupą genetycznie jednorodną, prawda? Bo jeżeli popatrzymy sobie na przykład na Serbów, Chorwatów, czy oni są tacy podobni do nas? genetycznie.
A Słowianie.
Ale są Słowianie, czyli być może jest to grupa ludzi, która ma różne pochodzenie genetyczne i my akurat tutaj żyjący na terenie Polski mamy silne korzenie takie północno-zachodnioeuropejskie, a oni mają południowo-europejskie. Natomiast łączy nas kultura, język nas łączy. To spoiwo, które daje etnos.
No, trzeba sobie uświadomić, że właśnie ci południowi Słowianie to jest efekt wędrówek na południe, grup ludzkich, które rozpoczęły się pod koniec V wieku. I przecież zasiedlili cały ten teren, aż po Peloponez, migrując
z
naszych terenów.
No właśnie,
tak,
no to,
tak.
Czyli to
wędrując
są nasi
naszych terenów i tworząc tam na miejscu takie miejscowe grupy ludności.
Przepraszam, jeżeli się wtrącę, ale to mogli być tacy jak ci nasi północni,
mogli
prawda,
być.
Że oni weszli, myśmy na przykład, że nasi ludzie szli na północ i tam wnosili ten wątek,
a tam się
nasz, ale geny większości tych ludzi były tamte.
Tak.
Czyli, że to była jak gdyby eksport kultury, języka.
No właśnie, zabrali język bardziej stąd
niż geny.
Ale to jeszcze można byłoby zbadać geny właśnie Chorwatów i Serbów.
To będzie, bo coraz więcej tych danych jest.
Po kolei.
Po kolei.
Znaczy, bo my w tym momencie te opublikowane nasze dane, to jest największy zasób informacji na temat genetyki ludności mieszkającej w pierwszym tysiącleciu naszej ery tutaj w centralnej Europie. Wiem, że w Niemczech jest analogiczny projekt robiony.
Czesi mają,
próbują nawet z nami współpracować i takie projekty. Także my będziemy, tak jak pan powiedział na początku, to jest świeża historia, tak?
Panie profesorze, teraz skorci mnie, żeby zadać takie pytanie, nie wiem, czy nie za szybko, nie wiem, czy nie jest za daleko to pytanie. To na przykład w moich genach, czy można byłoby sprawdzić, na ile moje geny mają związek na przykład z genami Mieszka pierwszego, czy powiedzmy ludzi zamieszkujących tutaj ten teren, a na ile na przykład, to można sprawdzić?
Tak, pan akurat jest mężczyzną, ma pan chromosom Y, czyli można będzie zobaczyć, czy pan ma podobny do tego, jaki miał Mieszko, czy Chrobry, czy jakiś inny piast, bo myśmy to już w miarę zbadali. Wiemy już o piastach i o genetyce, właśnie przygotowujemy kolejną pracę, ale o nich nie chciałbym teraz mówić, bo to będzie inna całkiem historia. Natomiast jest także będzie można to śledzić, tylko proszę państwa, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o której często zapominamy, że ja to zawsze w czasie wykładów powtarzam. Wszyscy się pasjonują tą swoją genealogią, tak? Że ja mam taką unikatową grupę ludzi, którzy są moimi przodkami. Teraz wystarczy sobie uzmysłowić, że cofnijmy się o 800 lat, czyli to była Karta Magna, tak? 1215 bodajże rok.
Tak.
I czyli to jest 32 pokolenia to są, tak? Bo 4 na 100 lat, 8... 32. Tak. Teraz, jeżeli popatrzymy sobie, że jeżeli ja mam, każdy człowiek ma dwójkę rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, to znaczy, że ma dwa do entej przodków. Czyli jeżeli w 8 pokoleń się cofniemy, to się okazuje, że mamy 2 do 30, znaczy 800-leci się cofniemy, to mamy 32 pokolenia, czyli mamy 2 do 32 przodków. Ile to jest? To jest mniej więcej 4 miliardy. Tak? I teraz, proszę, wówczas na całym świecie żyło 400 milionów ludzi. I teraz jak to jest, że pan ma 4 miliardy, panie profesor?
No tak, ale przez 800 lat to wiadomo, że to...
No nie, ale nie przez 800, nie przez 800. Wtedy, bo mieliśmy dwóch dziadków, czterech pradziadków, a wtedy mieliśmy...
Tak, to 4 się
miliardy,
mnoży,
prawda?
No, to niewyobrażalne.
I ten prosty, no właśnie, to matematyka często odkrywa takie rzeczy, których my intuicyjnie nie czujemy. To oznacza jedno, że my wszyscy mamy tych samych przodków.
No, Adam i Ewa.
No, ale że te wszystkie drzewa genealogiczne się nakładają.
Szanowni Państwo, jest to tak niezwykle ciekawe, co Państwo mówią, że Państwo w ogóle do nas tutaj zaczęli dzwonić teraz, więc spróbujmy chociaż jeden telefon odebrać. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłania się Krzysztof.
Bardzo krótkie pytanie, prosimy Pani Profesor Słuchawki.
Oj, zaraz, bo muszę się tylko namierzyć. Tak.
Nie wiem, proszę o sygnał, kiedy będę
mówił. Tak, proszę bardzo, już może pan.
A, już można, pytać. Tak? Ja chciałem zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy być może będzie jakaś taka popularna naukowa wersja państwa opracowania, taka dla zwykłego śmiertelnika, który mógłby sobie przeczytać wyniki tych badań, czy wnioski wynikające z tych badań. I drugie pytanie. Kilka miesięcy temu, chyba ponad rok temu, czytałem taką książkę, której autorem jest pan Janusz Bieszk. O królestwie Lechii i pochodzeniu naszym właśnie gdzieś tam z rejonów irańsko-indyjskich, hinduskich. I chciałem zapytać, znaczy ja to tam, nie to, że chcę jakoś tam bronić czy konfrontować obie teorie, natomiast tak się zastanawiam, czy są jakieś wspólne cechy tutaj w państwa opracowaniu, czy w tej książce, o której tutaj wspomniałem, nie wiem, czy państwo akurat mieli możliwość jej poznania, ale
czyli
właśnie
tej,
jakiś taki
tak, koncepcji, to jest.
Jeżeli można, to ja odpowiedziałbym w ten sposób, odnosząc się do pierwszego pytania, tak, planujemy oczywiście wydać książki w języku angielskim i polskim, żeby to szeroko można było rozpropagować. Natomiast jeśli chodzi o takie pisanie historii, to no, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wszyscy historycy, archeolodzy, a nie wszyscy, większość z nich jest zgodna co do tego, że Słowianie powstają mniej więcej V-VI wiek w naszej ery. Czyli jeżeli ktoś opowiada, że Słowianie wędrowali ileś tam tysięcy lat temu, no to nie byli Słowianie, to byli jacyś ludzie. To są takie opowieści, jak mniej więcej w pierwszych kronikach wywodzono Polaków od synów Noego, prawda? Tak, że byli synami Noego i tak dalej. Wiadomo, że wszyscy ludzie pochodzą z Afryki, że mniej więcej 70 tysięcy lat temu wyszli z Afryki, zagospodarowali ten teren obecnego Libia, Syria, tam wschodnie,
tego, prawda, wschodnie, prawda?
Tak, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego i stamtąd potem rozchodzili się w różne strony. I do Europy przybyli 40 tysięcy lat temu właśnie ludzie z Afryki i wtedy byli ciemnoskórymi ludźmi, jak pokazują badania genetyczne, bo to też można ustalić, a jasna skóra przybyła dopiero razem z rolnikami, którzy przyszli 8-10 tysięcy lat temu. Czyli można pisać sobie takie historie, że ktoś tam przybył tutaj, że tylko nie można łączyć tego w żaden sposób ani z Polakami, ani z Piastami, ani z żadnymi Słowianami. To wiadomo, że ludzie przyszli z Afryki, że szli z tamtej strony, natomiast nikt z nich nie był ani Słowianinem, ani...
Był homo sapiens.
Homo sapiens. I czasami się jeszcze krzyżował z Neandertalczykiem.
Co ciekawe, bo to trzeba też powiedzieć, że w materiałach antropologicznych, zwłaszcza tutaj środkowo-wschodniej Europy, wykryto pozostałości genów Neandertalczyka w materiale naszym.
Tak.
Homo sapiens.
Tak. Europejczycy mają to do siebie, że mogą mieć parę procent materiału genetycznego Neandertalczyka, czego nie mają ludzie mieszkający w Afryce, bo Neandertalczycy zamieszkiwali Europę i Azję.
Tak.
To jest niesamowite. To jest jak taki rentgen, który prześwietla i bezwzględnie pokazuje. Jest to tylko kwestia interpretacji, bo tak jak pan mówił, geny możemy sprawdzić, ale w jakim języku ci ludzie mówili, jaką mieli kulturę, to już chyba trochę trudniej, prawda?
Trudniej, ale tak jak wspomniałem, dwa dni chyba temu ukazała się praca w Science, która próbuje przeanalizować, w jaki sposób powstały języki indoeuropejskie. No to też jest niesamowite, że w okolicach Morza Czarnego i Kaspijskiego żyli sobie pasterze, którzy 5000 lat temu jedni ruszyli na wschód i założyli tam kulturę w Indiach, a drudzy ruszyli na zachód i zakładali Europę.
To jest niesamowite, że prędzej się porozumiemy z mieszkańcem południowej Europy, który mieszka 1000 kilometrów stąd, czyli z jakimś Serbem czy Chorwatem, niż z naszym sąsiadem, który mieszka 150 kilometrów obok Poznania.
To jest właśnie kwestia, że Serbowie i Chorwaci na tamten teren zaczęli się przenosić, począwszy od V wieku, zasiedlając
od nas.
A tu
sztucznie ktoś postawił tą granicę w pewnym momencie, no i każdy ewoluował już sam.
I dlatego Niemiec jest Niemcem, bo nie mówi. Nie mówi tak jak Słowianin, który zna słowo.
My siebie rozumiemy, proszę państwa. Bardzo państwu dziękuję. Zbliża się godzina 13. Musimy już niestety kończyć. W naszym studiu profesor Hanna Koćka-Kręc, archeolożka, historyk i pan profesor Marek Figdarowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, mam nadzieję, że to jest początek dopiero tego wszystkiego, bo to pokazuje, jak wielka siła tkwi. To tak jak u fizyków fizyka kwantowa, gdzie nagle się okazuje, że...
Powiem panu jeszcze więcej, bo teraz im bardziej to poznajemy, im lepiej widzimy pewne sprawy, okazuje się, że za pomocą genetyki możemy też badać pewne relacje społeczne. Już na przykład pokazano i my to też widzimy, bo wszystkich zadziwia i to często będzie poruszane, że my widzimy w tym, u tej kultury wielbarskiej tylko takie te Y-kowe DNA typowe dla północnych ludów. I J, tak? I mówią, jak to się stało, że potem nagle to się wszystko zmieniło i mamy R1A, tą haplogrupę Y, jak to teraz u Słowian jest. Ale po prostu trzeba pamiętać, że kiedy oni przychodzili i to pokazują, te nasze dane, to byli mężczyźni z północy i oni nie dopuszczali do swojej grupy żadnych lokalnych mężczyzn. Czyli wszystkie Y, czyli to, co od ojca, było od nich, a kobiety były całkowicie lokalne. I potem, jak oni sobie przeszli, to ci lokalni przejęli władzę i tylko oni pilnowali na to,
że... Nie dopuszczają do swoich kobiet żadnego ojca.
Przykład pokazano, że w Ameryce Południowej, tam gdzie że są takie regiony w Meksyku, że obecnie można znaleźć tylko te Y-kowe DNA pochodzące od setki czy dwusetki emigrantów z Europy, tak? A wszystkie lokalne zostały gdzieś tam zagubione. Czyli widać, jak mała grupa potrafiła zdominować to społeczeństwo, populację. I teraz badając takie nierówną dynamikę zmian w genomach, my możemy powiedzieć, jakie tam było społeczeństwo. Czy to było paternalistyczne, czy matriarchat był, czy tak, czy śmak. Także coraz nowsze rzeczy będzie można wyczytać, badając geny.
Ciekawe czasy przed nami, proszę państwa. Otwiera się nowa księga chyba w historii, także pani profesor, bo to będzie pole do interpretacji także dla historyków. Bardzo serdecznie dziękuję. No cóż, proszę państwa, przedłużyło się troszeczkę, ale chyba było warto. Za 3 minuty godzina 13 po 13 Franciszek Waleryk, Wojciech Chmielewski. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.